nad rozlewiskiem.
To szansa na rozwój gospodarczy Żuław oraz zwiększenie bezpieczeństwa militarnego i żywnościowego Polski. Takie korzyści miałaby przynieść realizacja projektu Kolej na Żuławy. Planowany szlak to połączenie Gdańska z Elblągiem przez Nowy Dwór Gdański. Obecnie podróżni kursują przez Malbork, co zajmuje średnio godzinę. Pociąg, który zatrzymuje się na każdej stacji, jedzie nawet półtorej. Na początku tygodnia w starostwie powiatowym w Elblągu o kolejowej przyszłości na Żuławach debatowali parlamentarzyści z różnych stron sceny politycznej, a także samorządowcy, społecznicy oraz eksperci z branży kolejowej. Choć o takiej potrzebie rozmawiano już wiele razy, to spotkanie było jednak wyjątkowe, bo pierwsze w tak szerokim gronie. Mateusz Czerwiński, dzień dobry. Czy, kiedy i którędy pojedzie pociąg? To właśnie tej inwestycji, która miałaby powstać w ramach opracowywanego programu Żuławia, poświęcimy dzisiejszy odcinek audycji Nad Rozlewiskiem. Zapraszam.
Najpierw mówili o tym mieszkańcy, jako projekt obywatelski to się pojawiło później. Mówili o tym także politycy i to na różnych szczeblach. Samorządowcy, posłowie zainteresowali się tym tematem. No i w efekcie mamy duże spotkanie wszystkich w zasadzie zainteresowanych stron, może oprócz polskich linii kolejowych, no ale nie zagłębiajmy się w szczegóły. Z jednej strony mieszkańcy chcieliby pojechać taką linią, ale z drugiej strony chyba także chodzi o bezpieczeństwo.
Oczywiście, że chodzi o bezpieczeństwo, bo trzeba pamiętać o tym, że każdy wydatek infrastrukturalny przekłada się później też na gospodarkę i w tym względzie, żeby utrzymać to bezpieczeństwo, to ta gospodarka musi mieć siły również w postaci inwestycji infrastrukturalnych. Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony narodowej. To, co jest istotne, to to, że kolej na Żuławy jest elementem szerszego planu nazywanego Żuławia autorstwa Pawła Cywińskiego i to jest kompleksowy program pod inwestorów, to jest program bezpieczeństwa energetycznego, to jest program bezpieczeństwa żywnościowego, no i to jest program inwestycyjny, jeśli chodzi o takie rzeczy, które powinny być zrealizowane po to, żeby ten region mógł odżyć. A teraz wyjątkowo jest historycznie szansa, żeby wykorzystać tę zawieruchę, która jest na świecie i trochę tutaj słowami Churchilla nie można zmarnować tak dobrego kryzysu. Basen Morza Bałtyckiego stał się centrum świata, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I w związku z powyższym zaproponowana przez wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza nowa koncepcja bezpieczeństwa basenu Morza Bałtyckiego oparta o deklarację bałtycką, czyli sztywne zobowiązania 9 krajów bałtyckich do wzajemnego wspierania się, jeśli chodzi o obronność, o ochronę infrastruktury krytycznej podwodnej i nawodnej, stwarza też bazę do utworzenia czegoś takiego jak makroregion gospodarczo-militarny. I ten makroregion gospodarczo-militarny w części gospodarczej ma być zlokalizowany tutaj na Pomorzu, zarówno w Kaszubie, jak i właśnie w Żuławi. I są już pierwsi inwestorzy, którzy zastanawiają się, gdzie ulokować i właśnie patrzą na Żuławie. Więc to jest też taki impuls dla wszystkich, nie tylko na poziomie krajowym, ale też na poziomie europejskim, a co za tym idzie na światowym, że to tutaj będzie się opłacało inwestować i ten głos Polski, który jest coraz silniejszy z racji tego, że stoimy na szpicy tych 9 krajów, staje się też coraz bardziej słyszalny. A na końcu za wszystko trzeba zapłacić. Jeśli są jasne zasady, warunki dla inwestorów i też dobrze zrobiona infrastruktura, to oni tutaj po prostu przyjadą, będą inwestowali, a to też powstrzyma depopulację, która staje się coraz większym problemem w kontekście danych o demografii, a te też przekładają się na dane dotyczące bezpieczeństwa, chociażby w kontekście rekrutacyjnym. Pomysł, który jest na ten region, musi zostać wykorzystany właśnie dzisiaj i dlatego dzisiaj na tym spotkaniu wszystkie strony polityczne były i wszystkie co do zasady poparły tą inicjatywę.
To w takim razie przy takim projekcie nie powinniśmy patrzeć na to, jakie środki pochłonęłaby taka inwestycja. Niektórzy liczą tak z grubsza, że 1 kilometr budowy S7 kosztował 7-krotnie więcej niż w każdym innym miejscu w Polsce, a w związku z tym budowa linii kolejowej kosztowałaby jeszcze więcej. Rozumiem, że bezpieczeństwo swojej ceny nie ma.
Życie ludzkie swojej ceny nie ma, bezpieczeństwo jakąś cenę ma i należy dbać o te koszty. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że spichlerz Polski to właśnie Żuławy. To bezpieczeństwo żywnościowe to jest tutaj. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące wody i tego, w jaki sposób można zdestabilizować region, gdyby ktoś chciał, to też może się tutaj wydarzyć. Znaczy w tym kontekście należy takie inwestycje potrafić też zapiąć w kontekście dual use, czyli po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie dla ściągania inwestorów i wystawić sobie jakiś horyzont czasowy 10-15-letnim na to, żeby się to zwróciło. To nie jest nic niezwykłego, bo ludzie kredyty biorą na 20, 25 czy 30 lat. To trzeba tylko po prostu sparametryzować i to, że już teraz ministerstwa są zadaniowane w kontekście przygotowania i kwestii związanych z przebiegiem trasy, ale przede wszystkim kosztowej, to już jest konkret, bo na każde pytanie prędzej czy później będzie odpowiedź. Jak będą znane koszty, będzie trzeba to po prostu zbalansować i zobaczyć, przy jakich warunkach i przy jakim przebiegu to się opłaca. A poza tym, no też trzeba pamiętać o tym, że ta Polska nie może się dzielić na Polskę A czy B. Ta Polska musi być jedna. Są tu ludzie mieszkają, tu ludzie żyją, tu chcą mieszkać i żyć, tu chcą pracować, ale też bardzo ważna rzecz. Elbląg, Żuławy, to jest tak naprawdę wschodnia brama, jeśli chodzi o metropolię trójmiejską. I tu ludzie stąd będą dojeżdżali tam do szkół, do teatrów, do kin, do restauracji, ale przede wszystkim do pracy. W momencie, kiedy powstanie ta kolej, można powiedzieć, że to Trójmiasto się rozrośnie, bo czas przejazdu na przykład z Elbląga będzie krótszy niż między dzielnicami. No po prostu tak jest. I to wszystko trzeba wziąć pod uwagę i dopiero w ten sposób zdefiniowaną rzeczywistość należy jeszcze raz napisać w kontekście nowej strategii. Ale to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to jak zaangażować samorządy do tego, żeby przyjmując uchwały, popierając ten projekt ponad podziałami, też wywrzeć presję do góry. Bo tylko w ten sposób robi się projekty, kiedy wszyscy chcą, nie kiedy jeden drugiego blokuje, tylko kiedy jeden stoi za drugim, nieważne z jakiej są opcji politycznej, bo na końcu to jest projekt dla mieszkańców, dla Żuław i tak naprawdę dla Pomorza, ale też dla całej Polski i Europy w rozumianej też jako ten basen Morza Bałtyckiego.
Port Gdańsk myśli o drugim wyjściu, wyprowadzeniu torów z zupełnie innej strony. No wiadomo, że jak się robi takie rzeczy kaskadowe, jeszcze przecież mówimy o centralnym porcie komunikacyjnym, no to się jakoś tam na tych Żuławach rzeczywiście zaczyna zazębiać.
Znaczy państwo nie może być systemem niepołączonych ze sobą naczyń, osobnych województw, które siebie nie widzą i osobnych inicjatyw. I dlatego takie programy jak Żuławia, które spajają kilka kompetencji oraz dają jakby powody do tego, żeby w tym kierunku planować rozwój infrastruktury, również z punktu widzenia bezpieczeństwa morskiego, rozumianego jako możliwość wyprowadzenia transportów z portów, ale też rozumianego jako zasilanie przez ludność tej aglomeracji, to jest to właściwe myślenie państwa jako całości i w tym kontekście takie pomysły należy uznać za dobry objaw pozytywnego takiego myślenia też propaństwowego, ale przede wszystkim strategicznego.
No chyba jest swego rodzaju radość, duma, że projekt, który w gruncie rzeczy jest obywatelski, zyskuje coraz większy rozgłos, już nie tylko samorządowcy, ale także posłowie, pełnomocnicy poszczególnych ministerstw, robi się nieźle.
Mamy przekonanie, że ten temat już nigdy nie będzie zamieciony pod dywan i nigdy nie zostanie zamrożony. Zbudziliśmy mocne oczekiwania i też świadomość społeczną odnośnie potrzeb komunikacyjnych w regionie. Paweł Wojciechowski, inicjatywa Wyspa Sobieszewska, lider inicjatywy budowy kolei na Żuławy. Temat już się pojawiał wcześniej. To nie jest nasz pomysł autorski, zupełnie autorski. Wyjęliśmy z zamrażarki coś, co już istniało w debacie publicznej, w pewnych rozważaniach. To cieszy, na pewno cieszy to, że niecały rok minął, odkąd wyszliśmy z petycją, także na pewno czujemy zadowolenie i satysfakcję. Będzie jeszcze większa satysfakcja, jak będą deklaracje i informacje o konkretach, jeżeli chodzi o realizację zadania.
To skróciłoby czas podróży między Gdańskiem a Elblągiem. Dodatkowo byłoby alternatywą, czy w zasadzie uzdrowieniem komunikacyjnym dla mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego, ale dla Wyspy Sobieszewskiej to też byłoby coś. Przecież wy jesteście poniekąd odcięci. Autobusy to nie wszystko. Kolej daje rzeczywistą alternatywę.
Tak, jako mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej szukamy efektywnych rozwiązań poradzenia sobie z sytuacją dużej presji samochodowej. No mamy korki w sezonie sięgające do Wiślinki. Ilość samochodów na wyspie się zwiększa, wyjazd jest utrudniony. To wpływa w sposób bezpośredni na jakość życia mieszkańców. Stąd też taki pomysł, żeby budując swego rodzaju park and ride, stację, dać możliwość przesiadki na środki komunikacji publicznej i wtedy wjazd na Wyspę Sobieszewską. Jeżeli to byłby park and ride położony obok linii kolejowej, byłoby to niczym okno na świat dla mieszkańców. Zupełnie by zmieniło percepcję podróżowania w regionie.
Środowisko polityczne przyznaje, że byłoby to skrócenie podróży. To jest jedna sprawa. To także kwestie dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego, gospodarczego. A z waszej perspektywy, perspektywy mieszkańca, dzisiaj czujecie się wykluczeni komunikacyjnie? Tu w Nowym Dworze Gdańskim na pewno, a na Wyspie Sobieszewskiej?
No na pewno mogą o tym powiedzieć mieszkańcy Przegaliny, gdzie nie ma kursów weekendowych. Częstość kursów autobusowych jest dyskusyjna, mocno dyskusyjna. Dlatego też pierwszym wyborem, takim oczywistym często jest właśnie wybór samochodu jako środka komunikacji. Odcinek do Gdańska trwa oczywiście, to jest kilkadziesiąt minut, nic nie zrobimy z tym, że to jest pewien dystans. No i właśnie dlatego takie rozwiązanie typu kolej mogłaby wprowadzić takie rozwiązanie, gdzie byśmy mogli dosyć szybko podróżować w całej osi Trójmiasta.
Samorząd Województwa Pomorskiego myśli o odświeżeniu, zrewitalizowaniu linii kolejowej numer 256, chociaż to dopiero perspektywa 2028 roku. Jednak wam, mieszkańcom Wyspy Sobieszewskiej, to nic nie daje. Jak wy widzicie ten projekt? Gdzie miałyby być poprowadzone punkty ciężkości? Mówiąc w skrócie, gdzie miałyby być stacje?
No, główną osią komunikacyjną byłoby właśnie to połączenie Gdańsk-Nowy Twór-Elbląg. No, mówimy o stworzeniu stacji kolejowej na Olszynce, która też pomimo tego, że żyje tuż obok linii kolejowej, nie korzysta z tego. Mówimy o już wspomnianym Park & Ride na wysokości Wiślinki. Także Cedry, Dworek, Nowy Dwór Gdański z węzłem integracyjnym łączącym się z linią kolejową właśnie 256 do Szymankowa, a także z założeniem całorocznego funkcjonowania Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Wymieniamy też Jazową i wymieniamy węzeł, który mógłby powstać Elbląg Zachód.
O Żuławskiej Kolei Metropolitalnej była mowa w Elblągu, ale zanim taki wielki projekt mógłby zostać zrealizowany i czy w ogóle do niego dojdzie, to jest zupełnie inna para kaloszy, to samorząd województwa pomorskiego myśli intensywnie na temat odtworzenia przejazdu na linii kolejowej numer 256. Na ile jest to obecnie realny pomysł?
Znaczy, myśmy w swoim zakresie jako samorząd województwa pomorskiego przeszli już od myślenia do robienia. W zeszłym roku zarząd województwa zadeklarował wolę organizacji przewozów na tej linii, czyli po prostu płacenia za to, żeby tam jeździły pociągi. Taka też informacja została przekazana do PKP Polskich Linii Kolejowych, do Ministerstwa Infrastruktury. Michał Tusk, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury do spraw integracji i rozwoju systemów transportowych. Obecnie czekamy, aż zarządca tej linii, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe, dokona jej rewitalizacji, modernizacji, remontu, jak zwał, tak zwał, no ale dostosuje ją do takiego stanu, żeby rzeczywiście można było tam realizować przewozy.
Spółka PKP PLK w pewien sposób zaczęła przygotowywać te linie. Wykarczowano część krzaków, pozostałości drzew, które się znajdowały w tamtym miejscu, chociaż dodatkowo trzeba by było chyba jeszcze odtworzyć tory, zdaje się, w Tralewie.
Znaczy tam rzeczywiście są jakieś ubytki, to jest akurat nieistotne, bo tam rzeczywiście trzeba po prostu wymienić to torowisko, wymienić podsypkę, dokonać takiego kompleksowego remontu, więc tam to, czy tam gdzieś w jednym czy drugim miejscu brakuje szyn, to akurat to nie ma większego znaczenia. Natomiast, tak mówię, to jest zadanie PKP PLK. Mamy pozytywne informacje, że gdzieś tam temat idzie cały czas do przodu, więc jakby patrzymy z nadzieją, tak? I tutaj też z niecierpliwością, żeby dostać potwierdzenie, jakie są terminy oddania do użytku linii, udostępnienia przewoźnikom, tak żebyśmy mogli rzeczywiście tam te przewozy realizować.
Realnie, jak mogą myśleć mieszkańcy o tym projekcie? Kiedy mogliby wsiąść do szynobusu?
Nie chcę tutaj wchodzenie troszeczkę nie do swojego ogródka, bo tak mówię, to są PKP Polskie Linie Kolejowe. Mamy jakieś informacje o tym, że to jest kwestia półtora roku, dwóch lat. Gdzieś tam się pojawia 2028 w tych deklaracjach, ale mówię, to są informacje nieformalne. My jesteśmy gotowi, czekamy.
Kończąc zatem, piłeczka po stronie spółki PKP Polskich Linii Kolejowych. I wtedy, jeżeli będzie rzeczywiście ta deklaracja, to samorząd województwa pomorskiego może zabierać się do tworzenia rozkładu jazdy i wyłaniania przewoźnika.
Dokładnie. Znaczy my potrzebujemy około półtora roku na to, żeby przygotować przetarg, ogłosić, bo to nie jest tak, że to tyle trwa z powodu jakiejś papierologii, tylko przepis mówił o tym, że postępowanie musi być ogłoszone na rok przed rozpoczęciem przewozów, także jesteśmy do tego przygotowani.
Serce się raduje, jak patrzy się na różne środowiska polityczne w jednym miejscu i mówiące jednym głosem. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, Polskie Stronnictwo Ludowe, Platforma Obywatelska, dzisiaj Koalicja Obywatelska, wszyscy w sprawie Żuław, czy w zasadzie tego projektu kolei na Żuławy, mówią jednym głosem.
Błędem w mojej ocenie politycznym jest dzielenie się w sprawach ważnych i ważniejszych na tych prawych, lewych czy środkowych. Paweł Cywiński, pełnomocnik ministra rolnictwa i rozwoju wsi do spraw Żuław. To muszą być przedsięwzięcia, które będą robione tak, aby nie były to pomysły jednokadencyjne. Bo niestety kadencyjność ma tą cechę, że wraz ze zmianą władzy zmienia się postrzeganie, zmieniają się priorytety, a żuławskie priorytety powinny być ponad podziałami, bo to jest tak naprawdę bezpieczeństwo, stabilność i szansa na rozwój Żuław. Zarówno tych gdańskich, wiślanych, ale też Żuław elbląskich. W końcu może być oś komunikacyjna, która połączy te trzy części Żuław, tworząc spotkanie, na którym, tak jak pan redaktor wspomniał, byli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Obywatelskiej. To daje optymizm i nadzieję na to, że pomysły, które dzisiaj się wykluwają, będą pomysłami, które będą miały faktyczną szansę realizacji, niezależnie od koniunktury politycznej.
Pytanie o te szanse, o których pan wspomniał, na realizację takiej inwestycji, bo to już kilka różnych środowisk puka coraz wyżej, puka do drzwi, między innymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czy do Ministerstwa Obrony Narodowej.
Kolej na Żuławach jest to temat, można powiedzieć, że stary jak świat, rozwojowy, i trzeba pamiętać o tym, żeby, tak jak udało się zgromadzić ponad podziałami, tak żeby w tym przypadku zgromadzić wszystkie środowiska, które chcą tej kolei. Udało nam się zawrzeć współpracę zarówno z inicjatywą Wyspa Sobieszewska, jak i z ruchem obywatelskim Nowy Elbląg, czyli dwiema organizacjami, które jedna w Gdańsku, druga w Elblągu, bardzo lobują, zbierają podpisy pod petycją apelującą o budowę tej trasy. Gdybyśmy puścili te wszystkie organizacje swoim torem, to każda z nich coś by robiła, ale nie byłoby to spójne, nie byłoby to połączone i nie rokowałoby szans na realizację. Dzisiejsze spotkanie pokazało, że można w temat kolei żuławskiej, przy oczywiście współpracy tych dwóch organizacji, włączyć również parlamentarzystów, czyli osoby, które finalnie podnoszą rękę i naciskają przycisk w temacie zatwierdzania tego, co się będzie działo, a więc czerwcowe posiedzenie wyjazdowe Komisji Infrastruktury w Elblągu będzie zawierał również punkt poświęcony żuławskiej kolei. Napawa optymizmem. Senator Jerzy Wcisła wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o stworzenie koncepcji. Więc bądźmy obiektywni, jeszcze przez sporo lat nie będziemy mieli namacalnych efektów w postaci nasypów, wiaduktów czy też torów. Ale ważne jest to, żeby powstała koncepcja, która da nam kręgosłup do dalszego działania i następne analizy pozwolą w perspektywie, mam nadzieję, dekady na określenie i rozpoczęcie pierwszych prac.
Obecnie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przewiduje właśnie taki projekt kolei na Żuławy w perspektywie do 2040 roku. To jest realne? Czy raczej do tego czasu mogłoby się zakończyć, nie wiem, projektowanie, a potem myślelibyśmy o budowie?
2040 rok to jest tylko 14 lat. To jest tylko i aż 14 lat. Co może się przez te 14 lat wydarzyć? To zależy od tego, jaka będzie determinacja. Jeżeli zostaną poczynione działania ze strony samorządów w postaci uchwał informujących, że są zainteresowane tego typu inwestycją, wtedy będziemy jasny sygnał w Warszawie płynący z Żuław, że to połączenie kolejowe jest istotne. Bo jeżeli pozostawimy kwestię budowy tej drogi kolejowej decydentom w Warszawie bez naporu z Żuław, to szanowni państwo, będziemy mieli to, co mamy jak zwykle w temacie Żuław, czyli postrzeganie Żuław przez pryzmat warszawski, czyli zupełnie inny niż widzenie Żuław na Żuławach.
Ja wiem, że bezpieczeństwo nie ma swojej ceny, ale o jakich mniej więcej środkach mówimy? Ta inwestycja będzie szła w miliardy, prawda? Chociażby palowanie, to podbija mocno cenę.
Każda inwestycja na Żuławach jest inwestycją szczególnie wymagającą. Ta będzie wyjątkowo wymagająca, bo liczona w miliardach szacuje się od 4 do 9 miliardów. Ten przedział tych 5 miliardów to jest taki bufor, który ciężko dzisiaj zdefiniować, czy będzie tak, w którą stronę, dlatego że po pierwsze nie ma koncepcji. Jak będzie koncepcja, czyli będzie wyznaczona przestrzeń, w której trasa kolejowa będzie przebiegała, ten korytarz, to będziemy wtedy znali zbliżoną kwotę, a więc ten przedział 4,9 na pewno ulegnie spłaszczeniu. Jak to będzie wyglądało finalnie? To jest tak trochę jak wróżenie z fusów, dlatego że perspektywa realizacji jest bardzo długa. Może się wszystko zdarzyć. W związku z tym, czy to będzie 4,9, czy większa kwota, ciężko powiedzieć, ale co jest ważne, kwota może brzmi oszałamiająco, ale trzeba spojrzeć, jakie zyski z tego będą. To zarówno rozwój Elbląga i rozwój portu w Elblągu, czynnik rozwojowy dla Gdańska, mimo że z perspektywy Elbląga mówi się, że oni już mają wszystko, ale przede wszystkim też duża szansa rozwoju dla Żuław. Przewijał się również temat budowy w przyszłości terminala zbożowego w Elblągu, więc mogła to by być ta ścieżka komunikacyjna, która pozwoliłaby przetransportować do portu elbląskiego czy do terminala zbożowego w Gdańsku zboże z Żuław, tak żeby ono zostało wyeksportowane z Polski, więc mówmy tutaj bardziej językiem korzyści, aniżeli językiem kosztów, aczkolwiek miejmy z tyłu głowy, że koszty są bardzo ważne.
Teoretycznie w ciągu 2 lat powinniśmy poznać wszystkie uwarunkowania związane z potencjalną budową nowej linii kolejowej z Elbląga do Gdańska. Chodzi o aspekty ekonomiczne i środowiskowe, ale też techniczne, w zależności od wariantu przebiegu trasy. Ten temat jeszcze wiele razy z pewnością trafi na nasz tapet. Tymczasem za uwagę dziękuję, Mateusz Czerwiński. Do usłyszenia.
Nad rozlewiskiem.